Lektury Paranormalium. Odcinek 50. Dziś w naszych lekturach zaprezentujemy fragment książki niezwykłej, napisanej przez niezwykłego człowieka. Moje widzenie świata ojca Andrzeja Czesława Klimuszki, polskiego kapłana, franciszkanina, wizjonera, jasnowidza, medium i zielarza. Książkę tę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Intuicja a instynkt. Każda rzecz ma swe wartości. Intuicja jest atrybutem jedynie człowieka i występuje w nim w wyjątkowych okolicznościach. Instynkt natomiast jest istotną cechą charakteru zwierząt, przejawiającą się stale we wszystkich etapach życia i decydującą o jego bytowaniu. Jakie znaczenie teoretyczne i praktyczne mają te dwa pojęcia, rozpatrzymy bardziej szczegółowo. W pierwszym rozdziale niniejszej pracy podałem wzmiankę o wyczuwaniu przeze mnie w latach chłopięcych właściwości ziół leczniczych i trujących. Wiedza ta a priori o właściwościach roślin jest niczym innym jak tylko atawistycznym echem psychiki pierwotnego człowieka. Człowiek pierwotny nie był zorganizowany w większą społeczność. Pozostawał całkowicie bezbronny i uzależniony od twardych praw przyrody i od jej potęgi, wobec których był słaby. Ażeby więc utrzymać się przy życiu, musiał szukać odpowiednich środków w celu przystosowania się do ciężkich warunków bytowych. Jednym z tych środków, w braku rozwinięcia intelektu, była w człowieku rozwinięta silna intuicja, połączona niewątpliwie z instynktem i wyostrzeniem zmysłów. Dzięki tym właściwościom wrodzonym, człowiek jaskiniowy wyczuwał, skąd mu zagraża niebezpieczeństwo, jakie pokarmy roślinne są dla niego pożyteczne, które rośliny i owoce lecznicze, a które szkodliwe. Są jeszcze dzisiaj zamieszkałe w dżunglach półdzikie szczepy, które zadziwiająco znają leki roślinne, nawet przeciwrakowe, i trucizny, o jakich nie śniło się naszej współczesnej nauce. Rozwój cywilizacji, zmieniając środowisko i warunki bytowe człowieka, zmienił również jego osobowość. W związku z tym człowiek dzisiejszy zatracił zarówno instynkt, jak i intuicję. Zwierzęta natomiast, pozostając w swoim własnym środowisku i nie mogąc się posługiwać rozumem, zachowały swój niezmienny instynkt kierowniczy, obronny, samozachowawczy, jako istotny warunek własnego bytu. Spośród wielu rodzajów instynktów przejawiających się u zwierząt, weźmy pod obserwację najciekawsze. Instynkt ostrzegawczo-profilaktyczny. Wszystkie zwierzęta wyczuwają nieomylnie trucizny kryjące się w pokarmach roślinnych. Mogą się jedynie pomylić w pokarmach zatrutych przez człowieka i podstępnie im podrzuconych. Koza wyczuwa i odróżnia około 400 roślin trujących, krowa blisko 200. Koń jest najsłabszym botanikiem, bo zna zaledwie 80 trucizn ziołowych, ale wykazuje za to dużą ostrożność i jest znakomitym higienistą. Nie będzie pił brudnej czy lekko nawet cuchnącej wody, chyba że zmusi go do tego ostateczna konieczność. Hodowane w klatkach domowych ptaki, takie jak kanarki, papuszki, chińskie szpaki, wyczuwają przy najmniejszym dotknięciu dziobka jakość ziarna karmowego zamkniętego w zdrowej łupince. Miałem w swym pokoju w klatce oswojonego szczygła, którego lubiłem karmić z ręki konopnym siemieniem. Wybrałem raz celowo ziarnko, w którym zauważyłem malutką dziurkę w łupince. Kiedy podniosłem to ziarnko i podsunąłem je pod dziobek ptaszka, ten zaledwie je dotknął, wpadł w istną furię, cały się najeżył, zaskrzeczał i zaczął ze złością walić dziobem w mój palec. Myślał, że go oszukuję, a nie wiedział o moim doświadczeniu. Rozłupałem ziarnko i okazało się, że było zbutwiałe. Na naszych łąkach rośnie powszechnie drobna roślinka podobna do przekwitłej prymulki. Na niej żyją gromadnie insekty podobne do wszy odzieżowej. Ziela tego żadne roślinożerne zwierzę nie dotknie. A jeżeli przypadkiem wraz z trawą je zerwie, wyplunie natychmiast. Jest to roślina bardzo szkodliwa nawet dla zwierzęcych żołądków. Zwierzęta unikają pokarmów roślinnych trujących, co poniekąd jest zrozumiałe, ale znają też dobrze rośliny zabezpieczające przed chorobami, a w razie popadnięcia w chorobę umieją sobie zaaplikować leki roślinne. Każdy juchas wie najlepiej, jak chciwie owce na górskich polanach gorców pożerają jadalne grzyby, za którymi uparcie gonią między leśnymi krzakami. Grzyby bowiem chronią owce przed motylicą i innymi chorobami. W Alpach, zwłaszcza w Dolinie Simmentalskiej w Szwajcarii, gdzie najsilniej operują promienie ultrafioletowe, tamtejsze bydło poszukuje skwapliwie małych roślinek z rodziny prymulkowatych, które je chronią przed szkodliwym działaniem tychże promieni. Będąc w Szwajcarii, zadałem sobie wiele trudu, aby się o tym przekonać naocznie. Na pustyniach, zwłaszcza arabskich, brakuje tych roślinek lub innych pokrewnych, i dlatego często padają całe stada bydła i owiec od chorób zwanych przez Arabów chorobami pustynnymi. Nie są to choroby epidemiczne. Powodują je promienie słoneczne o większym nasileniu promieni ultrafioletowych. Gdy zwierzę zachoruje samo, bez recepty lekarza znajdzie dla siebie lekarstwo w przyrodzie. Wybitny polski zielarz, dr Biegański, opisuje bardzo pouczającą scenę, jakiej był naocznym obserwatorem. Głodna świnia wiejska, wyrwawszy się z chlewa na podwórko, znalazła pod płotem zdechłą, zepsutą kurę, którą łapczywie pożarła. Zepsutego ścierwa nie wytrzymał nawet żołądek świński. Poczuła się źle, położyła się pod płotem i stęka. Po krótkiej zjeście zrywa się nagle i zaczyna pożerać rosnący gęsto na podwórzu rdest ptasi. Po spożyciu ziela znów się położyła. Wkrótce raz jeszcze lek powtórzyła. I to ją uratowało. Spostrzeżenie to nasunęło Biegańskiemu myśl, że może rdest ptasi byłby skutecznym lekarstwem i dla człowieka. Dzisiaj rdest ptasi, Polygonium avicularae, jest jednym z podstawowych leków w ziołolecznictwie. Nawet więc pogardzana świnia może człowieka inteligentnego czegoś nowego nauczyć. Od niej bowiem, jako od odkrywcy leku, rdest nosi też nazwę świńskiej trawy. Instynkt orientacyjny. W ciągu wielu lat badałem wnikliwie życie zwierząt i niektórych owadów. Nagromadziłem sporo materiału o reakcjach i psychologii świata zwierzęcego. Nie sposób w niniejszej pracy podać wszystkiego, tym bardziej, że nie piszę studium przyrodniczego. Ograniczę się tylko do niektórych spostrzeżeń i przedstawię je fragmentarycznie. Jakże cudowną orientację w rozmieszczeniu mórz i lądów, a na nich położonych odpowiednich miejsc wykazują ptaki wędrowne. Zaskakująca jest również znajomość okresów przelotów. Bociany na przykład odlatują do Afryki i wracają z niej do Europy zawsze w tych samych terminach. Wiedzą też dokładnie, gdzie się znajdują najwęższe rozdzielenia lądów przez Morze Śródziemne. Mam tu na myśli Gibraltar i Dardanele. Tylko tamtędy przelatują. Swego czasu stada gołębi zamknięte w zasłoniętych klatkach wywieziono z Polski do Hiszpanii. Po niedługim czasie 3/4 z nich wróciło do kraju. Reszta prawdopodobnie padła z wycieńczenia lub pod strzelbami myśliwych, czy w szponach skrzydlatych drapieżców. Dzisiejsza nauka dowiodła, że ptaki wędrowne, jak i gołębie, kierują się za pomocą radaru znajdującego się w ośrodkach mózgu ptasiego. Ale czy tylko on jest środkiem kierowniczym? Nauka dowiodła i to, że ptasie radary przy pewnych zaburzeniach biegunów ziemskich zawodzą. Musi tu działać niezawodny instynkt przewyższający wszelkie radary. Z domowych zwierząt największą inteligencję wykazują pies i koń. O niezwykłych wyczynach psów, zwłaszcza rasy alzackich owczarków i bernardynów, mamy przebogatą literaturę we wszystkich językach świata. Ale podam tylko jeden fragment umiejętności zwykłego kundla wiejskiego. Mieszkając w czasie okupacji na wsi, zaprzyjaźniłem się z kierownikiem szkoły. Wyjeżdżaliśmy często furmanką do sąsiada na brydża. Za każdym wyjazdem pies kierownika pędził za nami, łudząc się, że go zabierzemy na furmankę. Nic z tego nie wychodziło. Odpędzaliśmy go zawsze do pilnowania chałupy. Ale od czego psia głowa? Kundel wymyślił nowy manewr. Przed naszym wyjazdem dużo wcześniej wybiegał na drogę, którą mieliśmy jechać. Tam się ukrywał za kamieniem lub krzakiem i czekał na nas. Gdyśmy się do niego zbliżyli, wyskakiwał nagle z ukrycia i władowywał się na furmankę. Żal nam go było wypędzać, lecz musieliśmy. Zawiedziona psina ze spuszczonym ogonem, smutna, powracała do siebie. to jeszcze nic nadzwyczajnego. Tak każdy pies postępuje. Ale wnet nastąpiła rzecz ciekawsza. Wybieraliśmy się w gościnę do innego znajomego sąsiada. Droga do niego prowadziła w odwrotnym kierunku, przy czym jechaliśmy tam pierwszy raz w tym roku. Ujechaliśmy już przeszło kilometr za naszą wsią, kiedy spostrzegliśmy naszego psa wyłażącego nieśmiało spod kupy ziemniaczanych łętowin. Kiedy zbliżyliśmy się, pies wskoczył na furmankę. Byliśmy zaskoczeni tak niesamowitym zjawiskiem. Skąd pies wiedział, że tym razem tą drogą i w tym kierunku pojedziemy, a nie dawną trasą? Wszak takie postępowanie psa wkracza jak gdyby już w dziedzinę jasnowidzenia. Tego zjawiska nie da się pojąć. Czyżby instynkt miał aż tak szeroki zakres działania? Drugim zwierzęciem wykazującym wspaniałą orientację w terenie jest koń. W zimie jechałem sankami zaprzężonymi w dwa konie do stacji kolejowej. Za wsią konie, będąc w biegu, skręciły nagle na lewo w pole. Zdziwiony zapytałem gospodarza, co to ma znaczyć, wszak tu nie widać żadnej drogi. Śnieg bardzo głęboki pokrywał wszędzie pola. Tutaj jest zasypana polna droga, którą w jesieni woziłem nawóz na pole i widać z tego, że konie jeszcze to pamiętają, wyjaśnia gospodarz. Czymże więc te konie się kierowały? Wzrokiem? Niemożliwe. Gruba płaszczyzna śniegu zrównała wszystkie nierówności. Nie było też w pobliżu żadnego przedmiotu orientacyjnego, który by kojarzył wzrok konia z drogą. Dotykiem? Także nie. Kopyta wszędzie dotykały miękkości śniegu. Tak samo w najciemniejszą noc koń nigdy nie zbłądzi z właściwej drogi. Wystarczy dla niego, by tylko raz jeden daną drogę uprzednio przeszedł, zawsze trafi do własnej zagrody. Można wnioskować, że w głowie konia tkwi albo precyzyjny radar, albo wysubtelniony instynktowny zmysł orientacyjny, albo coś jeszcze, czego nie znamy, a co mu pomaga w orientacji w każdym terenie. Był to fragment książki Moje widzenie świata ojca Andrzeja Czesława Klimuszki. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium.